Chciałbym rozważać z wami temat, który pomoże, mam nadzieję, zrozumieć, co tak naprawdę powinno być ważne w życiu człowieka wierzącego, kochani, nowonarodzonego, chrześcijanina, bo to jest chyba istotniejsze. Wielu ludzi uważa się za wierzących, ale pytanie, czy są nowonarodzeni, czy są dziećmi Bożymi, czy są prowadzeni Duchem Bożym. I tych rzeczy, wiecie, które pomagają, czy są ważne w tym naszym życiu z Panem, jest z pewnością więcej. Nie zamykają się one w tym, co, o czym chciałbym dzisiaj mówić, ale to co przygotowałem, to składa się na tak zwaną prozę życia człowieka, a więc wzloty, upadki, ten nasz dzień codzienny, kochani. Niemniej jednak myślę, że tak to już jest w naszym życiu, że to życie składa się z takich chwil, z takich momentów, które się nam podobają, które są radosne, i tych takich smutniejszych, które niekoniecznie chcielibyśmy przeżywać. I to wszystko sprawia, że zaczynamy w jakiś sposób siebie określać. Dochodzimy do jakiejś pełniejszej wiedzy, zdobywamy wykształcenie, zdobywamy doświadczenie, nabywamy takiego doświadczenia, które daje nam przeżywanie Pana na każdy dzień. I można by powiedzieć, że to wszystko kształtuje ten nasz taki kręgosłup i dzięki temu wiemy, co tak naprawdę się liczy w życiu, co ma sens, co ma wartość, a co tej wartości nie posiada. I potrafimy jakby rozgraniczyć, rozpoznać pomiędzy tym, co jest cenne, a tym, co jest pospolite. Nie wiem, czy znacie ten werset z księgi proroka Jeremiasza. Jest to 15 rozdział, 19 werset. Jest tam właśnie dokładnie tak napisane. Dlatego tak mówi Pan: jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Wiecie, zadałem sobie ostatnio pytanie, czy człowiek wierzący może zrobić karierę. Wiecie, jaką mam na myśli? Nie taką karierę w świecie, bo taką ciężko. To już wiemy. Ci, którzy próbowali, to może mają jakieś doświadczenia. Ale tak jak mówię, tym nielicznym, którym się udało, i to też może być kontrowersyjne. Wiemy, dlaczego tak mówię, dlatego że wiemy, że w oczach świata generalnie jesteśmy dziwakami, może fanatykami, może świętoszkami niektórzy nas nazywają, choć takie określenie może brzmieć tak troszkę niepokojąco. A Biblia dodaje jeszcze, że niewielu jest wśród nas ludzi wysokiego rodu, zacnych, możnych, wpływowych. A więc jakby ten rodzaj kariery, kochani, nas nie interesuje. Czy zatem istnieje coś, co moglibyśmy nazwać zrobieniem kariery, ale w sensie biblijnym, w sensie duchowym? Nad tym się zastanawiałem. To jest ciekawe, kochani, bo wiemy z pewnością wszyscy, że pragnieniem Boga jest, abyśmy się rozwijali, abyśmy nie stali w miejscu, abyśmy, gdy osiągniemy jakiś poziom naszego duchowego życia, pewnie różny dla różnych ludzi, abyśmy się tym nie zadowolili, abyśmy szli dalej. Abyśmy wspinali się, można by tak powiedzieć, po szczeblach wiary, poznania, doznania, zgłębiali te duchowe prawdy, rośli, stawali się ludźmi dojrzałymi. To jest wszystko pragnieniem Boga, to jest w Jego planie odnośnie mojego i Twojego życia. Ale jak to się ma w praktyce odbywać? Czy przechodzimy na jakiś wyższy poziom duchowości, a może zyskujemy jakiś tytuł? Okazuje się, kochani, że jest parę tytułów, które znalazłem w Bożym Słowie, odnoszących się do naśladowców Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dzisiaj trzem z nich. Ja to dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Kariera według Pawła. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy wam się to spodoba, ale tak pokrótce spróbujemy prześledzić jego życiorys, żeby spróbować określić poszczególne, jakby w cudzysłowie, szczeble kariery, jego kariery. Oczywiście wyrazu czy wyrażenia kariera używam tutaj w cudzysłowie. Wiemy, kochani, kim był apostoł Paweł. Na stronicach Biblii z tą postacią stykamy się w zasadzie jeszcze w czasie, kiedy posługiwał się imieniem Saul. Poznajemy go jako młodego człowieka, wykształconego, wyróżniającego się, moglibyśmy tak powiedzieć, gorliwością w zwalczaniu, akurat tak sobie to wymyślił, w zwalczaniu uczniów pańskich i tej nowej nauki, którą głosili. Denerwowało go to, wiecie, że ci wichrzyciele tak się rozmnażają, tak się rozpanoszyli, tak mieszają ludziom w głowach, że przewracają ten porządek, to prawo mojżeszowe, jak mu się wydawało, do góry nogami. I czytamy, że nie trudno było mu wchodzić do domów, wywlekać niewiasty, mężczyzn, wtrącać ich do więzienia, za to tylko, że byli wyznawcami owej nowej nauki. Zgadzał się z zabójstwem Szczepana i dysząc wciąż groźbą, jakby tego wszystkiego było mu mało, co zrobił tu w Jerozolimie, uzyskał zezwolenie od arcykapłana, żeby ścigać wiernych także w Damaszku. I powiedzielibyśmy, stał u progu dobrze zapowiadającej się kariery. Młody, gniewny, ale równocześnie wykształcony, odpowiednio politycznie i religijnie zorientowany, popierany przez władzę, usłużny, uczynny, broniący słusznej sprawy. Wprost kandydat numer jeden na jakieś eksponowane stanowisko. I nade wszystko, co wydaje mi się szczególnie takie istotne, cokolwiek robił, robił z przekonania. Nie z przymusu, nie byle jak, ale z pełnym zaangażowaniem i z taką, wiecie, determinacją. To są te jego działania dotyczące aktywności w tym świecie. Ale jestem przekonany, że one też się liczą przed Bogiem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że już po tym, jak Saul spotkał na swojej drodze Chrystusa, jak olśnił go jego blask, jak zrozumiał, że to, co zrobił, czy to, co dotychczas robił, było takim wierzganiem przeciwko Ościeniowi. Gdy dokonał w swoim życiu tego zwrotu o 180 stopni, to te cechy nadal w nim pozostały. On się nie stał, wiecie, nagle takim leniwym, zalęknionym chrześcijaninem, lubiącym takie życie w zaciszu swojej pracowni, w zaciszu gabinetu czy czytelni. Nie wybrał życia w kapciach, moglibyśmy powiedzieć. Nie stał się zaprzeczeniem samego siebie. Nie. On z takim samym zapałem, wiecie, poświęcał się dla sprawy Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa. No dobrze, a co z jego karierą? Jak się potoczyła ta kariera? Czy legła w gruzach? Ja myślę, że się ze mną zgodzicie, że ta ziemska tak. Nie ma co do tego wątpliwości. Mógł zapomnieć w tym momencie o awansach, o tytułach, o propozycjach objęcia jakichś intratnych stanowisk. Ten etap już po prostu był za nim. To zostało brutalnie przerwane w wyniku przeżycia spotkania z Jezusem. Tam, na tej drodze do Damaszku, to było tak silne, wiecie, w jego życiu, że przyćmiło te jego dotychczasowe priorytety, te jego dotychczasowe plany, dążenia, te jego dotychczasowe dążenia, doznania. I to był już zupełnie inny człowiek. I to, co dotychczas dla niego stanowiło jakąś wartość, to, co dotychczas było dla niego ważne, teraz on uznaje jak mówi sam o tym, za śmieci. Zewnętrznie się nie zmienił, wiecie. Zewnętrznie nawet przez pewien czas miał problem, żeby się jakoś przeniknąć do tego, przedostać do tego środowiska uczniów pańskich, bo oni mu nie do końca ufali. Odsuwali się od niego. Bali się go, bo przecież jeszcze przed chwilą był tym, który no, kojarzył się ewidentnie z prześladowaniami. Ale wewnętrznie, jak powiedziałem, nastąpiła w nim diametralna zmiana. Zaczął spędzać czas na modlitwie. Zaczął spędzać czas na zgłębianiu, głoszeniu prawdy, Ewangelii. Zaczął podróżować, jak wiemy. Ale zupełnie w innym celu. Po to, by zyskiwać zwolenników tej drogi, którą przed chwilą jeszcze nie uznawał za słuszną. Zaczął zakładać zbory. Zaczął później pisać listy do tych zborów, do konkretnych osób. Zaczął nauczać, przekazywać objawione przez Ducha Świętego prawdy, utwierdzać zbory, braci, zachęcać. Nie uchylając się, wiecie, przy tym wszystkim od trudów, od niebezpieczeństw, od ryzyka, ale też doświadczając tego, tych razów, chłosty, sądu, więzienia. Taka dygresja, kochani, na marginesie. Nie zawsze oglądał cuda, choć był tak potężnie używanym mężem Bożym. Owszem, były cuda w jego życiu, ale nie tylko i wyłącznie. Czasami w jego stronę leciały kamienie. Czasami ktoś mu przychylny musiał użyć jakiegoś kosza i spuścić go gdzieś tam z okna murów miejskich, aby wydostał się poza zasięg, gdzie groziło mu niebezpieczeństwo. Zmagał się z nieuleczalną chorobą. Chciałoby się powiedzieć, od proza życia człowieka wierzącego. A miało być tak wspaniale. Sam Jezus mu się objawił. Wydawało się, że teraz, kiedy już jest na tej najwłaściwszej z właściwych dróg, to wszystko pójdzie jak po maśle. Kariera ta duchowa jest na wyciągnięcie ręki. Otwórzmy, drodzy, nasze Biblię i przeczytajmy kilka wersetów, które przybliżą nam stopnie jego kariery. List do Rzymian, 11 rozdział, werset 13. Rzymian 11, 13. Jest tam napisane tak. Powiada Paweł: do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Jaki jest jego pierwszy tytuł? Znaleźliście? Wyszukaliście w tym tekście? Pierwszy jego tytuł to apostoł. Myślę, kochani, że to bardzo zaszczytny tytuł. Nie każdy mógł się tym tytułem chlubić. Nie każdy mógł być tak nazywany. Dla niektórych, co prawda, uczniów pańskich było to wciąż jeszcze dyskusyjne. Czy można go tak nazwać, czy można go uznać za apostoła? Bo przecież nie należał do tego ścisłego grona uczniów, którzy z Jezusem bezpośrednio przebywali, do grona tych 12. I wiecie, on wspomina o tym, pisząc list do Koryntian. Jest to 1 Koryntian, 9 rozdział, 1 i 2 werset. 1 Koryntian 9, 1 i 2. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. A więc apostoł, czy inaczej mistrz, przewodnik, przywódca duchowy, krzewiciel nauki Chrystusa, ktoś, kto ma umocowania do tego, by nauczać, by rozsądzać spory, by decydować, ktoś, kto, moglibyśmy powiedzieć, jest ojcem Kościoła. To apostołowie decydowali o tym, co należy zrobić z darami, które ludzie do nich przynosili. Oni rozdzielali funkcje, wysyłali misjonarzy, prowadzili zgromadzenia, pilnowali zdrowej nauki. Powiemy, dobrze się zaczyna. Dobra pozycja do tego, by iść dalej. Wiecie, drodzy, jak się komuś nie powiedzie i straci stanowisko, a później słyszymy, że gdzieś tam znów się pojawił, jak w przypadku niektórych naszych ministrów bywało, tylko zmienił resort, to tak mówimy, spadł na cztery łapy. I w przypadku Pawła też można by użyć takiego porównania. Ktoś patrzący z boku mógłby sobie tak pomyśleć. Nie udało się mu w jednym resorcie, to dzięki swojej zapobiegliwości odnalazł się w innym. Ale to nie miało nic wspólnego z jego zapobiegliwością, drodzy. To sam Pan zaplanował taką drogę dla niego i przewidział, i zaczął realizować w jego życiu swój plan. Bo jak pamiętacie, jest to napisane w 1 Koryntian, 1 rozdział, 1 werset. 1 Koryntian 1:1 czytamy: Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat. A więc on, drodzy, miał świadomość, zdawał sobie sprawę z tego, że jego życie jest odtąd poddane Bożej woli, że on już więcej o nim sam nie decyduje, że to Bóg przez Ducha Świętego kieruje jego krokami, używa go jako swoje narzędzie. I on jest posłuszny. I pracuje, powiedzielibyśmy, z narażeniem życia, wygłaszając niepopularne tezy, ale mając świadomość tego, że to, co mówi, jest absolutną prawdą. Co jest takiego szczególnego w jego służbie? Wiecie, zwróciłem uwagę na tę elastyczność, że tak użyję takiego dzisiejszego języka, jego służby. Elastyczność w tym celu, żeby być skutecznym. Zobaczcie, co on o sobie mówi. Jest to zapisane w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, wersety 20 do 22. Na pewno znamy wszyscy te słowa. Paweł mówi: i stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Podoba się mi to, kochani, ta jego elastyczność. On nie był jakiś, nie funkcjonował w jakichś sztywnych ramach. Jego doktryna nie była ograniczona mocno jego własnym myśleniem, zrozumieniem pewnych spraw. On był otwarty na Boże działanie i to jest cenne na Ducha Świętego. Wiecie, to, co mu przyświecało, to skuteczne głoszenie, to bycie efektywnym, to znajdowanie sposobów i metod, które przynoszą rezultaty. I to właśnie, kochani, oznacza apostolstwo. To oznacza to pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Nie pozłacany fotel. Nie strój od Armaniego. Nie zaszczyty i honory, ale trud. Trud zdobywania ludzi dla Chrystusa. Amen? Zgodzicie się? Amen. Tak, kochani, należy pojmować apostolstwo. Wielka chluba, wielkie wyróżnienie, ale oparte na łasce i na woli Bożej. Idźmy zatem dalej, kochani. Zobaczmy, w jakim kierunku rozwija się kariera Pawła. Przeczytajmy 2 Koryntian, 4 rozdział i werset 5. 2 Koryntian 4:5. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I z listu do Filipian, może pierwszy rozdział i pierwszy werset, Filipian 1:1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Jak wam się podoba ten kolejny tytuł Pawła? Sługa. Sługa. Powiecie, co to za tytuł? To przecież ktoś, kto wykonuje tylko powierzone mu zadanie. Ma bardzo ograniczone możliwości komentowania poleceń, które są do niego kierowane. Czy możemy w tym przypadku mówić o jakimś awansie? No, z ludzkiego punktu widzenia raczej nie bardzo. My byśmy się może spodziewali, że zostanie biskupem, jakimś superintendentem, że w uznaniu za jego zasługi zostanie mu przyznany przynajmniej tytuł człowieka roku, apostoła roku. Sługa. Zwykły służący. To tak to ma wyglądać? To tego się mogę spodziewać? Że będę tylko wykonywał polecenia, że nie będę miał nic do gadania? Wiecie, tak z pozoru może to wyglądać, że Paweł został zdegradowany. Mógł przecież powiedzieć z wyrzutem, no panie, za co? No za co? Przecież jestem apostołem, wybranym przez ciebie. Czy ty się nie pomyliłeś przypadkiem? Nie chodziło o kogoś innego? Ja mam się tym zajmować, umywać brud z nóg tego świata, być takim popychadłem od wszystkiego, gotowym na każde zawołanie. Przecież już i tak miałem dużo pracy. Myślałem, że teraz mi będzie trochę lżej, że sobie poluzuję, że sobie odpocznę. Ale nigdzie takiego czegoś, kochani, nie czytamy. Nigdzie Paweł czegoś takiego nie mówi, nie narzeka, bo wie, że tak naprawdę poprzez to stał się tylko bardziej zależny od Pana, że jego więź z Chrystusem, Zbawicielem, się zacieśniła, że znów jakaś jego cząstka samego siebie, jego samego umarła. Jego starej natury. Zastanawialiście się, drodzy, kiedyś nad tym, czym charakteryzuje się dobry sługa? Myślę, że dobry sługa to taki, którego nie widać. Nie robi wokół siebie dużo szumu, nie robi wokół siebie dużo hałasu, nie robi wielkiego show, ale widać w nim oddanie, widać w nim poświęcenie. On nie mówi, a teraz zobaczcie, co ja wam tutaj przyniosłem. Ja wam to tutaj przyniosłem. Bo on wie. Ma tego świadomość, że nie jest ważny ten, kto przyniósł, ale ważne, co przyniósł. Ważne jest, czy było to, co Pan, o co Pan go prosił. Czy podał to we właściwym czasie? Czy miało to odpowiednią temperaturę? Czy podał to we właściwy sposób? Goście, wiecie, czekają na półmisek z dobrym jadłem i nie bardzo się przejmują tym, kto go wniesie. I tak samo to wygląda, drodzy. Dokładnie tak samo wygląda to w sensie duchowym. I Paweł dobrze wiedział, jak przebiegać będzie jego kariera. Wiecie, kiedy w Damaszku z polecenia Boga odwiedził go Ananiasz. Pamiętacie, kiedy na powrót odzyskał wzrok, został napełniony Duchem Świętym. Ja myślę, że z całą pewnością Ananiasz przekazał mu, kiedy już się zaprzyjaźnili, przekazał mu słowo dotyczące jego przyszłości. I nie było to, jak pamiętamy, zbyt optymistycznie nastrajające słowo. Zbyt optymistyczna wizja. Czy czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, wersety 15 i 16. Dzieje Apostolskie 9, 15, 16. Lecz Pan rzekł do niego, do Ananiasza, który właśnie się wzbraniał, aby pójść do Saula. Pan do niego rzekł, idź, albowiem ten mąż, jeszcze wtedy Saul, późniejszy Paweł, jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Moglibyśmy powiedzieć, że Bóg się wyraził, ja mu jeszcze dam popalić. Wiecie, ja myślę, że Paweł był świadom tego, co go czeka. Bóg objawił mu to i objawiał mu to, co go będzie spotykać. Gdy się miał udać do Jerozolimy, objawił mu, co go tam spotka. Zapewnił go, że dotrze do Rzymu, chociaż wszystko przemawiało przeciw temu. Był z nim w bezpośredniej relacji, prowadził go krok po kroku. Służąc Bogu, drogi bracie, droga siostro, służąc Bogu, nie planuj wielkiej kariery. Możesz zaplanować dzień dzisiejszy, bo jutro do nas nie należy. Bóg pokazuje tobie i mnie i każdemu z nas, wierzę w to mocno. Tylko to miejsce, gdzie mamy postawić następny nasz krok. Czy to już koniec kariery Pawła? Przeczytajmy jeszcze jeden werset, list do Filemona, 1 rozdział, 1 werset. List do Filemona 1:1. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. No nie, powiemy sobie. To już nie jest tytuł. To określenie kojarzy się jednoznacznie i ma taką negatywną, bardzo negatywną konotację. Ktoś za kratkami, ktoś, kogo prawa są ograniczone, ktoś, kogo świat nagle się zmniejszył, zostały mu pozostawione tylko najpotrzebniejsze rzeczy. To minimum, bez którego nie da się funkcjonować. I tyle. To wystarczy. Jak myślicie, co skłoniło Pawła do tego, żeby tak właśnie się określić? Więzień Jezusa Chrystusa. On rzeczywiście znajdował się wtedy w więzieniu, ale jego wypowiedź ma głębszy sens, ma wymiar duchowy. W przeciwnym razie nie nazywałby siebie więźniem Chrystusa. Nazwałby siebie być może więźniem Rzymu czy więźniem cesarza, ale on używa określenia więzień Chrystusa. Ktoś, kto nie posiada już nic swojego. Jak idziesz do więzienia, nawet tylko w odwiedziny, to musisz wytrzęsnąć wszystkie kieszenie. Więcej, nawet swój dowód tożsamości zostawiasz tam na dyżurce. A co dopiero, gdy zostajesz tam dłużej. Moglibyśmy powiedzieć, Paweł sięgnął dna. Czy nie mówimy tak o ludziach, którzy są za murami więzienia? No tak. Tak to się musiało skończyć. Zasłużył sobie, doigrał się. To już jest koniec jego kariery. I wiecie, ziemskie kariery niekiedy tak się kończą. W więzieniu. Czasem słusznie. A czasem niesłusznie ktoś odsiaduje wyrok po to, żeby w końcu być uniewinnionym. Paweł, więzień Chrystusa. Ale on wie, co mówi, kochani. On wie, że w Nim, w Jezusie jest bezpieczny, że ten świat nie jest w stanie go wyrwać z ręki Bożej. Odłączyć od miłości Boga. Że jest otoczony grubym murem, który oddziela go od rzeczy tego świata. bo on związał się z Chrystusem nierozerwalną miłością. Mówi, żadna moc, żadna siła nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Bożej. Ani cierpienie, ani ucisk, ani nawet śmierć. Teraz nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I z Nim jestem ukrzyżowany. Przeczytajmy ten fragment jego wypowiedzi. Jest to list do Galacjan, 2:19-20. Galacjan 2:19-20. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już, więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tak, to jestem ja. To jestem wciąż ja, ten sam Paweł. Ten, który do was pisze, który was odwiedzał. To ja we własnej osobie. Ale to już nie moje życie. Teraz moje życie jest zależne całkowicie od Syna Bożego, któremu je poświęciłem. Zapominam o tym, co było wcześniej i zdążam do celu, którym jest wieczność z Chrystusem. Halleluja. Mam pytanie dzisiaj do was, drodzy, do każdego z was z osobna. Czy interesuje cię taki rodzaj kariery? A jeżeli tak, to na którym etapie jesteś? Apostoła, sługi, więźnia? Ja wiem, drodzy, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. My jesteśmy rodem świętym, ludem nabytym. Tak, to wszystko prawda. Co do tego nie ma, wiecie, żadnych wątpliwości. Należymy do Chrystusa. Ale jeżeli chodzi o naszą służbę, o nasze powołanie, o poświęcenie naszego życia, o naszą duchową karierę, to żeby odnieść sukces, żeby być efektywnym, żeby przynieść owoc. Jeżeli nam na tym zależy, to musimy przejść te 3 etapy. Apostoł, sługa, więzień. Bez tego nie będzie efektów naszej pracy. Bez namaszczenia, uniżenia, wyzbycia się swojego ja nie może być mowy o owocach ducha, o tym, że będziemy owocować, rodzić dzieci dla Bożego Królestwa. A takie jest przecież nasze zadanie, takie jest nasze powołanie. Tego od nas oczekuje nasz Pan. Czy to rozumiemy, kochani? Może dotychczas sobie inaczej wyobrażałeś, wyobrażałaś te kwestie. Może planowałeś, planowałaś duchową karierę, ale według ziemskich standardów. Chcę ci powiedzieć, że to nie jest najlepszy pomysł. U Boga awans następuje przez uniżenie. Amen. U Boga awans następuje przez uniżenie. Jeżeli wszystko idzie gładko, to może to być powód do niepokoju. Natomiast jeżeli dostajesz coraz to trudniejsze zadania, przechodzisz przez próby, przez doświadczenia, to znaczy, że idziesz we właściwym kierunku. Bóg doświadczał cierpieniem Pawła, tak jak to zapowiedział. Ale w tych próbach był z nim. Nie opuścił go. I wiecie, to spowodowało, że Paweł piął się po kolejnych stopniach tej duchowej kariery. W objawieniu Jana Pan, kierując słowa do zboru w Laodycei, mówi, jest to objawienie Jana, 3:19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Wiecie, kochani, to nie są popularne słowa. To nie jest Ewangelia łechcąca uszy. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest prawdziwe żywe Boże Słowo, które jest prawdą, które się nie zmienia. Gorliwość i upamiętanie, czyli ciągłe sprawdzanie siebie, swojego stanu. Panie, gdzie jestem? Panie, czy ja kroczę za Tobą? Czy realizuję Twój plan? Czy może już odchodzę? Czy jestem gdzieś daleko? Bo tak łatwiej, bo tak przyjemniej, bo tak wygodniej. Apostoł, sługa i więzień. Wiecie, aby Bóg dał nam łaski, żebyśmy przeżyli upamiętanie. Abyśmy zapłonęli taką gorliwością dla Pana. Gorliwością do służby, zapałem do pracy. A wierzę, że wtedy On nam będzie wskazywał kolejne cele. Dawał nam kolejne zadania. Oświetlał naszą drogę. Żebyśmy wiedzieli, gdzie postawić, jak powiedziałem, następny krok. Bo pracy jest wiele. Mamy tego świadomość, kochani, że pracy jest wiele. Żniwo jest wielkie i gotowe. Także tu, w tym mieście, w którym żyjemy. Czy tak patrzysz? Czy tak patrzysz na mieszkańców tego miasta, jak patrzył Jezus, który obchodził miasta i wsie swojej okolicy? Czytamy w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, werset 33, Mateusz 9, 36. Widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Czy tak postrzegamy, drodzy, dziś tych, którzy są wokół nas? Jak wielu z nich jest właśnie tak zagubionych? Szukają sensu życia. Szukają prawdy. Szukają czegoś autentycznego. Niekiedy dość już mają tych namiastek, tych świecidełek, które daje ten świat. I oni tą prawdę chcą znaleźć we mnie i w Tobie. W moim i Twoim świadectwie. Świadectwie prawdziwego chrześcijańskiego życia. Dlatego potrzebne są te stopnie kariery, kochani. Może mówimy, to ich sprawa, gdzie idą. Oni i tak nie chcą słuchać. To jest stracony czas, to nic nie da. Są uparci, niereformowalni, nie chcą słuchać. Idą na zatracenie i dobrze im tak. Bardzo niebezpieczna i smutna byłaby to postawa, kochani. Jezus, widząc lud, użalił się i zaczął głosić im Ewangelię. I przyniósł im dobrą nowinę. I objawiał pośród nich swoją miłość. Dotykał się, uzdrawiał, błogosławił. Wnosił pokój. Chcielibyśmy być takimi, kochani, w naszym życiu, w naszej służbie. Pan szuka dziś tych, którzy chcą robić duchową karierę, którzy pragną być apostołami, sługami, a może i więźniami w Jego winnicy i dla Jego chwały. Niech nam w tym Pan dopomoże. Amen.